kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.
Rozpoczynamy cykl audycji poświęconych kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, opracowanych przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej. W studiu witam serdecznie księdza profesora Józefa Mareckiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz pana doktora Adama Dziuroka, historyka z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Witam serdecznie.
Mamy rozmawiać o kardynale Wyszyńskim już w kontekście tego, czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej, ale może na początek w telegraficznym skrócie przypomnijmy, że ksiądz kardynał Wyszyński urodził się w 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Jego ojciec był organistą. Równo 23 lata później został wyświęcony na księdza. Prymicję odbył na Jasnej Górze, a w 1929 roku bronił doktorat z nauki społecznej Kościoła i z ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przed wojną był zatem już profesorem seminarium, wykładał w seminarium we Włocławku. Tak go zastała II wojna światowa. I tę audycję chciałbym zacząć może właśnie od tego momentu. Jakie były doświadczenia wojenne późniejszego prymasa Polski? Ksiądz profesor Marecki.
Wojna zastała późniejszego kardynała w drodze na tak zwaną ucieczkę, kiedy towarzyszył prymasowi Chlądowi. Jednak zawrócił z drogi z terenu dzisiejszej Ukrainy celem, jak mówił, rozwiązania seminarium we Włocławku, bowiem miał się rozpocząć rok akademicki i już do Włocławka nie dojechał, zatrzymał się, krótko mówiąc, w Warszawie, poszukiwany przez gestapo, ukrywał się, kilka tygodni spędził urodziny w Warszawie, a później na Lubelszczyźnie i tam właściwie przeżył cały okres II wojny światowej z krótkim epizodem ostatnich miesięcy wojny, kiedy przebywał pod Warszawą w Laskach. Cały ten okres wojenny można by było krótko podsumować tym, że prowadził działalność charytatywną, społeczną, duszpasterską oraz angażował się w ruch oporu, zwłaszcza był kapelanem w Puszczy Kampinoskiej, oddziałów AK, także jak wspomniałem, kapelanem w Laskach. Najtragiczniejszym chyba okresem był czas doświadczenia walczącej Warszawy, to okres powstania warszawskiego, kiedy to właśnie jako kapelan zgrupowania AK pełnił funkcje kapelańskie, także udzielał się jako sanitariusz i do niego dochodziły te pierwsze informacje na temat, co dzieje się z polskim podziemiem, kiedy na ziemię polskie wkracza NKWD przy boku Armii Czerwonej i kiedy instalowała się władza komunistyczna.
Wtedy wspomnieliśmy, że był w drodze na ucieczkę z kardynałem Chlądem. Jeśli nie jestem w błędzie, to nalegał na jego wyjazd biskup ordynariusz włocławski.
Właściwie sufragan włocławski, Michał Kozal. Zresztą doświadczenia wojenne były dla późniejszego prymasa wyjątkowe i można powiedzieć zaciążyły na całym jego życiu. On wiele lat po wojnie jeszcze wspominał, że tak naprawdę jako jedyny ze swojego roku seminaryjnego nie doświadczył żadnych represji w czasie wojny. Wymieniał swoich kolegów, bodaj 7 z nich straciło życie w obozach. Diecezja włocławska, z której wyrósł, została najbardziej dotknięta represjami w czasie II wojny światowej. Biskup Michał Kozal, ten, który tak naprawdę nakazał mu opuścić Włocławek, został później błogosławionym, był męczennikiem nazizmu, zginął w Dachau. Zresztą to bardzo symptomatyczne, bo idąc na swoje wygnanie, uwięzienie, ksiądz ówczesny prymas już Wyszyński dostał palto po biskupie Kozalu i w nim właśnie wyruszył na swoją wędrówkę po miejscach izolacji czy aresztach. Wśród tych represjonowanych w czasie wojny był nie tylko biskup Kozal, ale również biskup lubelski, Władysław Goral. I to dosyć symptomatyczne, bo mamy w sumie niewielu biskupów, którzy zginęli w czasie wojny. Akurat dwaj z biskup, z którymi bardzo mocno był związany ksiądz Wyszyński, czyli i Włocławek, a później Lublin.
Po latach wspominając ten czas, kardynał Wyszyński wspominał, że najwięcej nauczył się od takiej strony ludzkiej, od strony rozumienia życia właśnie w szpitalu w Laskach, gdzie był kapelanem. Ten szpital zakładali wspólnie z matką Czacką, dlatego że patrzył na cierpienie. Może przejdźmy automatycznie do tego, jaka była sytuacja Kościoła katolickiego w 1945 roku.
Sytuacja Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w 1945 roku, kiedy właściwie dobiegały końca działania wojenne, była bardzo skomplikowana. Tutaj trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki to zarówno obrządek łaciński na ziemiach polskich, ale też trzeba przypomnieć, że przecież byli grekokatolicy, byli odmianie katolicy i byli neunici, ten obrządek tzw. bizantyjsko-słowiański. Te trzy obrządki właściwie uległy zniszczeniu, rozproszeniu, został Kościół łaciński. Sytuacja była trudna. Dlaczego? Bo po pierwsze nieobecność prymasa Chlonda. Już tutaj wspomniał pan doktor Adam Dziurok, że byli uwięzieni biskupi. Diecezja włocławska całkowicie zniszczona. Archidiecezja poznańska, gdzie przez wojnę właśnie był zakaz odprawiania nabożeństw, duchowieństwo zdziesiątkowane, klasztory zlikwidowane. No i rozpoczynamy w 1945 roku kolejny okres tak zwanych, jak mówiono wówczas, repatriacji, czyli deportacji ziem wschodnich. Likwidacja struktur kościelnych, całych parafii, diecezji na ziemiach wschodnich. Połowa ziem polskich zostaje przecież wcielona do Związku Sowieckiego. Potężne braki personalne, zniszczenie bazy materiałowej kościoła, no i oczywiście już przechodzimy automatycznie do dnia 12 września 1945 roku, kiedy zostaje zerwany konkordat zawarty w 1925 roku i pierwsze próby niszczenia religii i kościoła katolickiego na ziemiach polskich, bowiem kościół jest traktowany jako wróg polityczny.
Dlaczego konkordat został zerwany?
Można mówić o faktycznych powodach, jak i pewnych pretekstach. Jako pretekst posłużyło to, że już w okresie wojny papież mianował biskupa gdańskiego Karola Maria Szpleta administratorem diecezji chełmińskiej. To uznano za pogwałcenie konkordatu i komunikacie stwierdzono, że nie rozwiązuje się konkordatu, tylko konkordat po prostu został już automatycznie zerwany i to w końcu 1939 roku przez samego papieża. Tak naprawdę argumentem kolejnym było to, że na terenie ziem zachodnich zostali ustanowieni administratorzy apostolscy, ale bez takich praw biskupów. Tak naprawdę uznawano, że po pierwsze władza kościelna, Watykan nie uznaje nowego rządu, a z drugiej strony ci nowi rządcy kościoła nie chcą regulacji stałej na ziemiach zachodnich. Oczywiście dorzucano jeszcze inne argumenty, ale też takiej natury formalno-prawnej, sięgające okresu II wojny światowej, jakby wzmacniające tę tezę, o biskupie gdańskim. Była to kwestia ustanowienia administratora dla ludności polskiej, archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej. Uznawano, że takich spraw konkordat nie regulował, więc to po prostu znowu było kolejne pogwałcenie konkordatu. Bawiono się trochę od strony prawnej tymi argumentami, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby pokazać kościołowi, że przychodzi nowa władza, która przyjmuje nowe rozdanie i kościół jest pozbawiony bardzo mocnego umocowania, jaki stanowił konkordat. I tak naprawdę w tym momencie Kościół z jednej strony był pozbawiony tego bardzo ważnego narzędzia funkcjonowania prawnego w państwie, ale z drugiej strony komuniści sami sobie narzucili pewne ograniczenia, ponieważ pozbawili się tak naprawdę możliwości wpływu na choćby obsadę stanowisk kościelnych. A wiadomo, konkordat jednak regulował tę kwestię choćby tak zwanego prawa wglądu prezydenta w obsadę biskupów, jak i kwestie przysięgi biskupów i inne tego typu kwestie. W tym momencie Kościół miał wolną rękę.
Tak, no oczywiście później próbowali to inaczej regulować, ale zatrzymując się jeszcze na razie przy tym temacie, dopowiedzmy proszę państwa, że kardynał August Chlond przebywał poza Polską praktycznie przez całą wojnę do połowy 1940 roku w Rzymie. Następnie był w Lourdes, stamtąd zmuszony został, by się przenieść do opactwa w Hautecombe. Praktycznie przez cały czas, aż do lutego 1944 roku, kiedy to był aresztowany przez Gestapo, zabiegał o informowanie światowej opinii publicznej o sytuacji w okupowanej Polsce, a do kraju, mimo oporu rządu londyńskiego, powrócił w 1945 roku i trzy lata później zmarł. Sytuacja łatwa nie była. Na jego następcę został mianowany młody biskup lubelski, bo biskupem lubelskim zaledwie był dwa lata, Stefan Wyszyński. Dlaczego właśnie on?
Kardynał późniejszy Wyszyński był znany w okresie międzywojennym jako doskonały znawca stosunków społecznych. To był działacz związków zawodowych, działacz także robotników. Mimo że Włocławek nie był ośrodkiem robotniczym, ale jednak tę działalność tam prowadził Wyszyński. Był pisarzem dobrym, miał dobre pióro, dobrym był kaznodzieją. No a przede wszystkim był to człowiek pracowity, uczciwy, rzetelny, znany jako kapłan i też trzeba powiedzieć, że ta działalność społeczna w okresie międzywojennym przysporzyła mu wielu zwolenników. Był też, co warto podkreślić, nie tylko dobrym społecznikiem, ale doskonałym znawcą komunizmu. doskonałym tych wszystkich właśnie stosunków. I rzeczywiście młody wiek, ale pamiętajmy, że episkopat był po wojnie dziesiątkowany. Kilku biskupów zginęło, kilku zmarło, kilku po prostu zostało wyrzuconych ze swoich siedzib, a kiedy wrócili, to już nie byli ci sami ludzie. I przede wszystkim był młodym, bardzo sprawnym, zdolnym ordynariuszem lubelskim, którym został tuż po wojnie.
Młodym, doprecyzujmy, miał wówczas 47 lat, a jeżeli chodzi o osobiste predyspozycje nowego prymasa?
Z pewnością był odważny, jak na ówczesne czasy przebojowy, był określany człowiekiem przyszłości. Faktycznie był szeregowym księdzem, można powiedzieć, w momencie zakończenia II wojny światowej. Organizował seminarium włocławskie od początku, został jego rektorem. Można powiedzieć, że zaczyna się coś, co można nazwać karierą. Wcześniej przecież jeszcze zakładał i prowadził Ateneum Kapłańskie. Więc był z jednej strony osobą rozpoznawalną w kościele, ale tak naprawdę nominacja na biskupa lubelskiego to już było wielkie zaskoczenie, bo wówczas był najmłodszym biskupem w całym episkopacie. No i tak samo utrzymał się na tym stanowisku najmłodszego, kiedy został następcą prymasa Chlonda. Zresztą warto o tym powiedzieć, że został przez samego prymasa Chlonda wyznaczony na to stanowisko. Na łożu śmierci prymas Chlond podyktował właśnie nazwisko księdza Wyszyńskiego, czy ówczesnego biskupa lubelskiego, na swojego następcę. Zresztą do takiego samego wniosku doszli również biskupi. Episkopat sam z siebie też wygenerował poniekąd tę kandydaturę. Warto nawiązać do tego doświadczenia z komunizmem, bo jeszcze w 1966 roku ówczesny pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka pozwolił sobie napisać list do prymasa, pełen zresztą inwektyw, i w nim zawarł między innymi takie zdanie. Ja jako komunista, służąc ludowi pracującemu i mojej ojczyźnie, byłem brutalnie prześladowany. Strzelano do mnie i ciężko raniono. Chodził o okres międzywojenny. Zamknięto na wiele lat za kratami więzienia. Zaś kardynał stał w szeregach moich prześladowców. Nawoływał do bezwzględnej walki z komunizmem. Można powiedzieć, że był już wówczas jakby definiowany jako wróg komunizmu. Pisał o nauce społecznej, o tym, jak ustrzec się przed błędami tego systemu. Więc można powiedzieć, że był bardzo dobrym kandydatem na to stanowisko w momencie, kiedy zaostrzała się walka z Kościołem. Było to potężne wyzwanie dla Kościoła. Był tego świadomy sam biskup Wyszyński. Zresztą warto pamiętać, że on zarówno przed nominacją na biskupa lubelskiego, jak i później na stolicę prymasowską długo się zastanawiał, czy przyjąć tę propozycję. I dopiero argumentacja, że papieżowi się nie odmawia, zdecydowała o tym, że zdecydował się podjąć tych funkcji.
Specjalista z nauki społecznej Kościoła, człowiek doświadczony, zarówno przygotowany od strony teoretycznej, jak i znający, bo przecież przez rok zwiedzał kraje Europy Zachodniej w roku 1929-30. Człowiek, który przez wojnę kapelanował Armii Krajowej, następnie był kapelanem szpitala w Laskach. Człowiek, który miał również doświadczenie podstawowej pracy duszpasterskiej. Po 2 latach bycia biskupem został prymasem Polski. Proszę Państwa, do następnych wydarzeń związanych z życiem kardynała Wyszyńskiego nawiązywać będziemy w kolejnych audycjach, a ja tylko przypomnę, dziękując za uwagę i dziękując za wizytę w studiu, naszymi gośćmi byli ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i pan doktor Adam Dziurok z Instytutu Pamięci Narodowej z oddziału w Katowicach. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.